Muzyką to nie jest. W trakcie tej nieustannej bieganiny Fontana stał się powiernikiem pomysłów twórczych Chopina. Ja tu piszę sonatę si bemol mineur, w której będzie mój marsz, co znasz, zaznaczył w liście z Noan. Marsz żałobny faktycznie był już znany od jakichś 2 lat. Ponure, nieledwie imitujące pogrzebowy dzwon akordy, w marszowym rytmie obramowywały liryczne, idylliczne intermezzo części środkowej. Gdyby nie pewna wręcz trącąca sentymentalizmem ilustracyjność, wyobraźni mógłby narzucać się obraz Nicolasa Poussina Et in Arcadia Ego. Chopin najwyraźniej świadomy był podstawowej zasady idylli. Świat doskonały pozostaje w ciągłym zagrożeniu. Uznanie środkowej części marsza za proste, liryczne wspomnienie wydaje się więc ogromnym zubożeniem znaczenia utworu. Słuchacze wspominali, że grając nadawał jej Chopin zaskakujące piękno i głębie. Dzieło można raczej widzieć w szerszym kontekście romantycznej grozy, zapowiadającej unicestwienie klasycznego porządku. Porządkiem takim przecież powinna być sama forma sonaty. I tę także, mimo pozorów, Chopin zdecydował się poddać przetopieniu w zupełnie nową jakość. 2 pierwsze części zyskały charakter tak demoniczny, jakiego do tej pory nie dane było usłyszeć na fortepianie. Z kolei część 4, zamiast jakiegoś zakończenia w formie ronda lub jakiejkolwiek innej, do czego już nieco przyzwyczaił odbiorców choćby Beethoven, okazała się jedną z pierwszych romantycznych zagadek. Mając za wsparcie wyłącznie ogólne oznaczenia presto, sotto voce e legato, obie ręce grają ciągi równoległych ósemek. Szmer, pęd, wicher, otwarcie otchłani czy cichy szept. Wyławiane z biegu motywy czy jednostajny ruch. Wszystko pozostaje tu do decyzji interpretatora. W tamtym czasie było to zbyt wiele. Nawet Schumann, tak przenikliwy odbiorca muzyki Chopina, mimo że sam w swym karnawale zdążył umieścić bardziej nawet enigmatyczne sfinksy, zarazem będąc jednak przywiązanym do w miarę ścisłej idei sonaty, stwierdził, że Chopin 4 swych najbardziej zwariowanych dzieci złączył razem. Zaś to, co otrzymujemy w części końcowej pod tytułem Final, podobne jest raczej do drwiny niż do jakiejkolwiek muzyki. A jednak trzeba przyznać, że także z tej pozbawionej melodii i radości części wyziera na nas dziwaczny i budzący grozę duch, który swą potężną pięścią przytłacza wszystko, co chciałoby mu się oprzeć. Także jak zaklęci, słuchamy tego do końca bez szemrania, ale i bez pochwały, bo muzyką to nie jest. Mimo to sonata bemol szybko weszła do repertuaru, a tacy tytani fortepianu jak Anton Rubinstein, dla którego finałowe presto było wichrem wiejącym nad grobami, co także utrwaliło się w jednej z tradycji, jeszcze w głębokim XIX wieku uczynili z niej jedną z żelaznych pozycji koncertowych. Do plonu tych miesięcy należały też 2 nokturny op. 37, 2 polonezy op. 40, prosty, ale spektakularny A-dur, najbardziej typowy z heroicznych polonezów Chopina, i mroczny C-moll oraz ballada F-dur. Sięgając znowu do własnego pomysłu na jednoczęściową formę narracyjną, kompozytor zerwał tu kompletnie z osiągnięciami wcześniejszej ballady G-moll. Nowa, rodząca się już od kilku lat, Szumann, który otrzyma jej dedykację, słuchał już z zachwytem jej wcześniejszej wersji, rozwija się w zupełnie inny sposób. Jej istotą jest przeplatanie się ustępów spokojnych i przejrzystych, płynących potoczyście w rytmie Siciliany, wymagających jednak perfekcyjnego balansu głosów z dramatycznymi wybuchami. Odczuwalne gęstnienie napięcia prowadzi do frenetycznej kulminacji w kodzie. Chopin skomponuje jeszcze dwie ballady. Każda też będzie oparta na innym pomyśle formalnym.